Rozdział 19. Lew i wąż. Przez następne 2 tygodnie Harry czuł się tak, jakby nosił w piersi jakiś talizman, drogocenny sekret, który dodawał mu siły na lekcjach Umbridge, a nawet pozwalał uśmiechać się ironicznie, patrząc w jej wyłupiaste oczy. On i cała GD grali jej na nosie, robiąc akurat to, czego ona i ministerstwo najbardziej się obawiali. A kiedy podczas lekcji kazała im czytać podręcznik Wilberta Slingharda, tylko udawał, że czyta, a w rzeczywistości rozpamiętywał ich ostatnie spotkania. Wspominał, jak Neville'owi udało się rozbroić Hermionę, jak Colin Creevey opanował w końcu zaklęcie spowalniające, ćwicząc zawzięcie przez 3 spotkania, jak Parvati Patil tak dobrze rzuciła zaklęcie redukujące, że zmniejszyła stół z fałszoskopami do rozmiarów pyłka. Nie udało mu się jednak ustalić jednego stałego dnia tygodnia na spotkania GD, bo musieli zmieścić w tygodniu 3 treningi Quidditcha, które trzeba było często przekładać ze względu na pogodę, ale uznał, że to może i lepiej, bo czas tych spotkań był trudny do przewidzenia. Gdyby ktoś wpadł na trop tajnej grupy, niełatwo by mu było wyśledzić, kiedy i gdzie się spotykają. Wkrótce Hermiona wymyśliła bardzo sprytny sposób przekazywania wszystkim członkom GD daty i godziny następnego spotkania bez wzbudzania podejrzeń, jakie mogłyby budzić zbyt częste rozmowy uczniów z 3 różnych domów podczas posiłków w wielkiej sali. Dała każdemu fałszywego galeona. Ron bardzo się podniecił, kiedy po raz pierwszy zobaczył koszyk pełen złota, bo myślał, że Hermiona rozdaje prawdziwe monety. Widzicie te cyfry wokół krawędzi monety? Zapytała ich Hermiona pod koniec 4. spotkania. Na prawdziwym galeonie jest to po prostu numer seryjny oznaczający goblina, który wykonał odlew. Na fałszywych monetach te cyfry będą się zmieniać, wskazując godzinę i datę następnego spotkania. Kiedy data ulegnie zmianie, monety trochę urosną, także poczujecie to, nosząc galeona w kieszeni. Każdy dostanie 1, a kiedy Harry ustali datę i godzinę spotkania, zmieni cyfry na swojej monecie, a ponieważ rzuciłam na nie zaklęcie Proteusza, wasze też się zmienią. Po tych słowach Hermiony zapadła głucha cisza. Trochę zmieszana rozejrzała się po zwróconych ku niej twarzach. No, myślałam, że to dobry pomysł, powiedziała niepewnym głosem, bo nawet jak Umbridge każe nam wywrócić kieszenie na lewą stronę, to co znajdzie? Każdy może mieć galeona w kieszeni, prawda? No, ale jeśli nie chcecie, potrafisz rzucić zaklęcie Proteusza? Zapytał Terry Boot. Tak, ale to jest przecież, to jest poziom owutemów. A, Hermiona starała się zrobić skromną minę. O, no tak, chyba tak. A jak to się stało, że nie jesteś w Ravenclaw? Zapytał, przypatrując się jej ze zdumieniem. Z takim mózgiem? Tak, prawdę mówiąc, tiara przydziału poważnie się zastanawiała, czy nie przydzielić mnie do Ravenclaw, ale w końcu uznała, że trafię do Gryffindoru. Czy to oznacza, że skorzystamy z moich galeonów? Wszyscy głośno wyrazili zgodę, a potem kolejno podchodzili, by wziąć sobie 1 monetę z koszyka. Harry zerknął z ukosa na Hermionę. Wiesz, co mi to przypomina? Nie, a co? Blizny śmierciożerców. Voldemort dotyka jednej z nich, a blizny wszystkich pieką. W ten sposób wiedzą, że ich wzywa. No, no tak, powiedziała cicho Hermiona. Właśnie to podsunęło mi ten pomysł, ale zauważ, że postanowiłam wyryć datę w kawałku metalu, a nie w ludzkiej skórze. To mi bardzo odpowiada, rzekł Harry z uśmiechem, chowając galeona do kieszeni. Grozi nam tylko, że przypadkiem je wydamy. O, mała szansa, mała szansa, mruknął Ron, który nieco smętnie przyglądał się swojej monecie. Nie mam prawdziwego galeona, więc nie będę miał z czym pomylić tego fałszywego. Zbliżał się pierwszy w tym sezonie mecz Quidditcha, Gryfoni przeciw Ślizgonom, więc musieli przerwać spotkania GD, bo Angelina nalegała na codzienne treningi. Rozgrywki o puchar Quidditcha wznawiano po tak długiej przerwie, że zainteresowanie meczem było ogromne. Krukoni i Puchoni z niecierpliwością czekali na wynik, bo w ciągu tego roku mieli się zmierzyć z 2 drużynami. Opiekunowie domów nie przyjmowali do wiadomości, że ich drużyna może przegrać. wygrać, chociaż starali się to ukryć, opowiadając o szlachetnej rywalizacji sportowej. Harry zdał sobie sprawę, jak bardzo profesor McGonagall zależy na przegranej ślizgonów, kiedy powstrzymała się od zadawania gryfonom pracy domowej w ciągu całego tygodnia poprzedzającego mecz. Uważam, że umiecie już tyle, że na razie wystarczy, powiedziała im z dumą, a kiedy wszyscy zrobili miny, jakby się przesłyszeli, dodała, patrząc na Harry'ego i Rona. Przyzwyczaiłam się do widoku pucharu Quidditcha w moim gabinecie i nie chciałabym oddawać go profesorowi Snape'owi, więc wykorzystajcie ten czas na dodatkowe treningi, dobrze, chłopcy? Snape otwarcie kibicował ślizgonom. Zamawiał dla nich boisko tak często, że gryfoni mieli trudności ze swoimi treningami. Był też głuchy na powtarzające się doniesienia o próbach rzucania uroków na zawodników gryfonów przez ślizgonów. Kiedy Alicja Spinett znalazła się w skrzydle szpitalnym, bo brwi urosły jej tak, że prawie nic nie widziała, Snape upierał się, że sama musiała rzucić na siebie zaklęcie bujnego owłosienia i nie chciał wysłuchać 14 naocznych świadków, którzy utrzymywali, że widzieli, jak Miles Bletchley, obrońca ślizgonów, trafił ją zza pleców tym zaklęciem, kiedy siedziała w bibliotece. Harry był optymistą co do wyniku meczu. W końcu gryfoni jeszcze nigdy nie przegrali z drużyną Malfoya. Ron nie grał jeszcze na poziomie Wooda, ale pracował ciężko, by poprawić styl. Jego najsłabszym punktem była tendencja do utraty wiary w siebie, kiedy popełnił błąd. Jeśli puścił jednego gola, tracił głowę i można się było spodziewać, że puści następne. Z drugiej strony Harry był świadkiem, jak Ron bronił strzały nie do obrony, kiedy był w formie. Podczas jednego z pamiętnych treningów zwisł z miotły, trzymając się jej tylko jedną ręką, a mimo to kopnął zmierzającego do jego bramki kafla tak mocno, że piłka poszybowała przez długość całego boiska i przeleciała przez sam środek pętli po drugiej stronie. Reszta drużyny uznała to za wyczyn porównywalny z tym, czego ostatnio dokonał Barry Ryan, bramkarz reprezentacji Irlandii, znalazłszy się sam na sam z najlepszym polskim ścigającym Władysławem Zamoyskim. Nawet Fred mówił, że on i George będą jeszcze z Rona dumni i że poważnie rozważają możliwość publicznego przyznawania się, że jest ich bratem, czego jakoby się wypierali przez ostatnie 4 lata. Harry'ego martwiło tylko to, że Ron był bardzo podatny na próby wyprowadzenia go z równowagi przez ślizgonów. Sam znosił ich szyderstwa przez 4 lata, więc uwagi typu „Hej, głupoter, podobno Warrington przysiągł, że w sobotę zwali cię z miotły”, bardziej go rozśmieszały niż przerażały. Ma takiego cela, że może bym się bał, gdyby próbował trafić w najbliższego mnie zawodnika, odpowiedział wówczas, na co Ron i Hermiona parsknęli śmiechem, a Pansy Parkinson przestała się drwiąco uśmiechać. Natomiast Ron nie wytrzymywał kampanii obelg, kpin i straszania. Kiedy któryś z mijającej go na korytarzu grupy ślizgonów, w tym 7-klasistów, o wiele wyższych od niego, mruknął: „Wesley, zamówiłeś już łóżko w skrzydle szpitalnym?”, nie roześmiał się, tylko lekko zzieleniał na twarzy. Kiedy Draco Malfoy udawał, że wypuszcza z rąk kafla, co robił za każdym razem, gdy Rona zobaczył, Ronowi płonęły uszy i tak trzęsły się ręce, że niewiele brakowało, by wypuścił z nich to, co akurat trzymał. Minął październik, a z nim wyjące wiatry i ulewne deszcze. Nadszedł listopad, zimny jak oblodzone żelazo, z silnymi mrozami w każdy poranek i lodowatymi powiewami kąsającymi odsłonięte dłonie i twarze. Niebo i sklepienie wielkiej sali zrobiły się bladoszare. Góry wokół Hogwartu pokryły się czapami śniegu, a temperatura w zamku tak spadła, że wielu uczniów nosiło między lekcjami ochronne rękawice ze smoczej skóry. W dniu meczu powitał ich jasny, mroźny poranek. Harry obudził się, spojrzał na łóżko Rona i zobaczył, że ten siedzi wyprostowany, obejmując kolana ramionami i wpatruje się nieruchomo w przestrzeń. „Nic ci nie jest?” zapytał Harry. Ron pokręcił przecząco głową, ale nic nie powiedział.
Harry przypomniał sobie mimowoli, jak Ron niechcący rzucił na siebie zaklęcie powodujące wymiotowanie ślimakami. Teraz był tak samo blady i spocony jak wówczas, nie mówiąc już o tej samej niechęci do otwierania ust. — Musisz coś zjeść — powiedział Harry dziarskim tonem. — Chodź, idziemy. Wielka sala zapełniała się szybko, rozmowy były głośniejsze, a atmosfera bardziej ożywiona niż zwykle. Kiedy przechodzili koło stołu ślizgonów, rozległy się drwiące okrzyki i śmiechy. Harry spojrzał na nich i zobaczył, że prócz zwykłych zielono-srebrnych szalików i kapeluszy, prawie każdy miał srebrną odznakę w kształcie korony. Nie wiedzieć czemu niektórzy machali do Rona, rycząc ze śmiechu. Harry próbował odczytać, co jest napisane na odznace, ale zbyt mu zależało na tym, by szybko zaprowadzić Rona do stołu gryfonów, więc nie zdążył. Gryfoni powitali ich wiwatami. Każdy miał na sobie coś w kolorach czerwieni i złota. Wiwaty nie dodały jednak Ronowi otuchy, przeciwnie, jakby mu odebrały resztki pewności siebie. Kiedy opadł na ławkę, wyglądał, jakby zasiadł do ostatniego w swym życiu posiłku.
Co ja robię? Chyba mi kompletnie odbiło, mruknął ochrypłym szeptem. To przecież czyste wariactwo.
Nie bądź głupi, upominał go stanowczo Harry, podsuwając mu mieszankę płatków zbożowych. Zagrasz super.
To normalne, że człowiek ma tremę, ale jestem beznadziejny, zachrypiał Ron. Jestem okropny, nie obronię, choćby od tego zależało moje życie. Co ja sobie myślałem?
Weź się w garść, skarcił go Harry. Przypomnij sobie, jak na treningu obroniłeś jedną nogą, nawet Fred i George piali z zachwytu. Ron zwrócił ku niemu udręczoną twarz.
— A to był przypadek — wyszeptał. — Wcale tego nie zamierzałem zrobić. Ześliznąłem się z miotły, kiedy nikt na mnie nie patrzył, a potem próbowałem na nią wleść i kopnąłem tego kafla zupełnie przypadkowo.
— No wiesz — powiedział Harry, starając się szybko ochłonąć po tej niezbyt przyjemnej informacji — jeszcze kilka takich przypadków i mamy wygraną w kieszeni. Hermiona i Ginny usiadły naprzeciw nich. Obie miały czerwono-złote szaliki, rękawiczki i rozetki. — Jak się czujesz? — zapytała Ginny Rona, który teraz wpatrywał się w resztki mleka na dnie swojej miski, jakby poważnie rozważał, czy się w nich nie utopić.
— Trochę się denerwuję — powiedział Harry.
— No, to dobry znak — oświadczyła z powagą Hermiona. — Zawsze uważam, że nerwówka przed egzaminami dobrze robi.
— Witajcie — rozległ się senny głos za ich plecami.
Harry zobaczył Lunę Lovegood, która opuściła stół Ravenclaw i podeszła do nich. Wiele osób gapiło się na nią, a niektórzy otwarcie się śmiali i pokazywali ją sobie palcami, bo zdobyła skądś kapelusz w kształcie naturalnej wielkości głowy lwa, który chwiał się niebezpiecznie na czubku jej głowy.
— Kibicuję gryfonom — oznajmiła zupełnie niepotrzebnie, wskazując na swój kapelusz. — Zobaczcie, co on robi!
Podniosła rękę i stuknęła w kapelusz różdżką, na co lew rozwarł paszczę i ryknął tak prawdziwie, że najbliższe osoby aż poderwało z miejsca.
— Niezły jest, co? Chciałam, żeby pożarł węża, bo to godło ślizgonów, ale zabrakło mi czasu. W każdym razie powodzenia, Ronaldzie!
I odeszła. Jeszcze nie otrząsnęli się z szoku, jaki wywołał kapelusz Luny, kiedy pojawiła się Angelina w towarzystwie Katie i Alicji, której pani Pumphrey przywróciła już normalne brwi. — Kiedy będziecie gotowi, przyjdźcie prosto na boisko, zobaczymy, jakie są warunki, a potem się przebierzemy. — Będziemy tam za kwadrans — zapewnił ją Harry. — Ron musi jeszcze coś zjeść. Po 10 minutach stało się jednak jasne, że Ron nie przełknie już niczego, więc Harry uznał, że najlepiej będzie zaprowadzić go do szatni. Kiedy wstali od stołu, Hermiona też się podniosła i odciągnęła Harry'ego na bok. — Postaraj się, żeby Ron nie zobaczył, co jest na tych plakietkach ślizgonów — szepnęła z naciskiem. Harry spojrzał na nią pytającym wzrokiem, ale ona potrząsnęła ostrzegawczo głową, bo nadszedł już Ron, zagubiony i zrozpaczony. — Powodzenia, Ron — powiedziała Hermiona, wspinając się na palce i całując go w policzek. — Ty też się trzymaj, Harry! Kiedy szli przez wielką salę, Ron trochę oprzytomniał. Dotknął policzka, w który pocałowała go Hermiona i zmarszczył brwi, jakby nie był całkiem pewny, co się właściwie wydarzyło. Wciąż był zbyt rozkojarzony, by zwracać uwagę na to, co się dzieje wokół niego. Za to Harry, kiedy przechodzili koło stołu ślizgonów, zerknął dyskretnie na plakietki w kształcie korony i tym razem zdołał odczytać wyryte na nich słowa. Wesley naszym królem. Mając przeczucie, że nie oznacza to niczego dobrego, przeprowadził szybko Rona przez salę wyjściową. Zeszli po kamiennych schodkach i ruszyli przez błonia w kierunku stadionu. Zmarznięta trawa trzeszczała im pod nogami. Nie było wiatru, a niebo miało jednolitą perłową barwę, co oznaczało, że widoczność będzie dobra i słońce nie będzie im świeciło w oczy. Harry podzielił się tymi pocieszającymi obserwacjami z Ronem, ale nie był pewny, czy Ron go słucha. Angelina już się przebrała i rozmawiała z resztą drużyny. Harry i Ron wciągnęli reprezentacyjne szaty. Ron przez kilka minut próbował włożyć swoją tył naprzód, póki Alicja nie ulitowała się nad nim i pomogła mu zrobić to jak należy. I usiedli, żeby wysłuchać ostatnich instrukcji Angeliny. W oddali narastał ożywiony gwar, bo tłum uczniów wysypywał się już z zamku, zmierzając na stadion. Dopiero co ustaliłam, jaki jest ostateczny skład drużyny ślizgonów, powiedziała Angelina, zerkając na kawałek pergaminu. Ubiegłorocznych pałkarzy, Derricka i Boyla, już nie ma i wygląda na to, że Montag zastąpi ich zwykłymi gorylami, a nie zawodnikami, którzy potrafią dobrze latać. Nazywają się Crape i Goyle. Wiele o nich nie wiem. My wiemy, powiedzieli jednocześnie Harry i Ron. W każdym razie wyglądają mi na takich, co nie potrafią odróżnić jednego końca miotły od drugiego, powiedziała Angelina, chowając pergamin do kieszeni. No, ale ja się zawsze dziwiłam, jak Derrickowi i Boyle'owi udaje się bez żadnych drogowskazów trafić na boisko. Crape i Goyle są ulepieni z tej samej gliny, zapewnił ją Harry. Teraz słyszeli już szuranie setek stóp widzów zajmujących miejsca na trybunach. Niektórzy śpiewali, ale trudno było zrozumieć słowa. Harry czuł, że zaczyna się trochę denerwować, ale wiedział, że to nic w porównaniu z Ronem, który trzymał się kurczowo za żołądek i patrzył tempo w przestrzeń, szary na twarzy z zaciśniętymi zębami. Już czas, oznajmiła Angelina ochrypłym szeptem, spoglądając na zegarek. No, to powodzenia, drużyno! Wstali, wzięli miotły na ramiona i wymaszerowali szeregiem z szatni. Powitał ich ryk widzów, w którym Harry znowu dosłyszał śpiew przytłumiony wiwatami i gwizdami. Drużyna ślizgonów już na nich czekała. Wszyscy mieli srebrne plakietki w kształcie korony. Ich nowy kapitan, Montag, zbudowany był jak Dudley. Jego wystające z rękawów szaty przedramiona przypominały owłosione szynki. Za nim czaili się Crape i Goyle, mrugając głupkowato i kołysząc nowymi pałkami. Malfoy stał z boku. Słońce igrało w jego platynowych włosach. Dostrzegł spojrzenie Harry'ego i uśmiechnął się drwiąco, stukając palcem w plakietkę na piersiach. Kapitanowie, proszę sobie podać dłonie, powiedziała pani Hooch, kiedy Angelina i Montag podeszli do siebie. Harry mógłby przysiąc, że Montag starał się zmiażdżyć Angelinie palce, chociaż ona nawet się nie skrzywiła. Namiotły, pani Hooch wetknęła gwizdek w usta i zagwizdała.